Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, były minister zdrowia, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam w studiu, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie pośle, dlaczego dziś lekarz wpierw zastanawia się nad tym, czy musi udzielić pomocy choremu, a nie nad tym, jak skuteczniej i szybciej tej pomocy udzielić?
No coś się w polskim systemie ochrony zdrowia stało, coś bardzo niedobrego. Zerwało się to, co było istotą służby zdrowia. Podkreślam, służby zdrowia, a nie ochrony zdrowia, czyli taka bardzo bliska relacja pomiędzy lekarzem i pacjentem. Lekarz w zasadzie potrafił się wczuć w rolę pacjenta i potrafił z nim rozmawiać. Dzisiaj ta rozmowa jeszcze jest. Tyle tylko, że są tacy przeszkadzacze i tą przeszkadzaczem takim najbardziej, którym ja czuję, a który niepewnie nie wszyscy dostrzegają, są pieniądze. Są złotówki, które idą w takim strumieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia i to one dzisiaj determinują, jak rozmawia lekarz z pacjentem. I czy komunikuje mu, nie ma, nie można, przyjdzie pan na badanie za miesiąc, a na zabieg operacyjny za rok, no już dzisiaj co 2 lata, za 12 lat, jak mam takie przykłady, bo nie dlatego, że chory ma potrzebę zdrowotną i trzeba by mu było pomóc, tylko dlatego, że finanse nie przewidują możliwości pomocy. Trzeba po prostu zaplanować leczenie tego pacjenta, po 2010 roku, bo wtedy będą na to pieniądze.
Ale czy to jest kwestia tylko też pieniędzy, czy może też raczej świadomości pracowników służby medycznej? Przecież widzimy, jest wiele przypadków świadczących o unikaniu odpowiedzialności od decyzji, czy z psychologii wręcz.
Panie redaktorze, no, szanowni państwo, no, spójrzmy, jak to też jest, prawda? To nie tylko jest psychologia, ale to gdzieś w przestrzeni publicznej od rana do wieczora. Od wieczora do rana, w radiu, w telewizji, w prasie ciągle się mówi, że system opieki zdrowotnej to po pierwsze dziura bez dna, tam wypływają pieniądze, nieefektywnie się leczy, że niektórym to nie powinno się leczyć, bo po co, prawda, że niektórzy to źle dzwonią po pogotowie, bo się nie należy, prawda, bo może być ukarany karą pieniężną. Cały czas mówimy karać, karać, karać. Pieniądz, pieniądz, pieniądz. No to jak przeciętny lekarz, jak przeciętna pielęgniarka ma myśleć, skoro jeszcze pojawia się szpital, spółka, w którym dyrektor czy prezes też mówi, drodzy państwo, to się zwraca do lekarzy i pielęgniarek, jeżeli nie będziecie dobrze gospodarować, jeżeli będziecie za dużo wydawać, jeżeli po prostu pójdziecie na rękę pacjentów, to zbankrutujemy. I co? I nie będzie dla was pracy. Pieniądz zdominował myślenie. To jest bardzo przykra konstatacja. To nie stało się jakoś tak w jeden dzień, ale od 5 lat o niczym innym, jak o pieniądzach w systemie opieki zdrowotnej proponowanej w dyskusji przez rządzących w zasadzie polski pacjent się nie dowiaduje.
Panie pośle, dlaczego na izbach szpitalnych SOR oczekuje tylu pacjentów?
No i
czy to są cwaniaki?
To nie są cwaniacy, to nie są nawet ci, którzy gdzieś tam udają się. Oni po prostu idą, bo to jest jedyne miejsce, w którym mogą w jakiś tam sposób, oczywiście, że nie od razu, utrzymać pomoc medyczną. Przychodzą do poradni, to lekarz medycyny rodzinnej, czy tej tak zwanej podstawowej opieki zdrowotnej, bardzo mało zleca badań. Mimo iż porozmawia, to najczęściej musi wykonać jakieś skierowanie. Skierowanie na specjalistyczne badanie albo do specjalisty. I co? No, pan pewnie był nieraz w takiej sytuacji. Dostanie pan skierowanie, idzie pan do rejestracji i tam mówią za 3 miesiące. Jak można powiedzieć do chorego za 3 miesiące, prawda? Skoro on jest chory, on się źle czuje, on się niepokoi. Jak można powiedzieć do matki, dziecka, które przychodzi chore za 2 miesiące, za miesiąc i tak dalej? No to ci ludzie szukają jedynej możliwej pomocy. Ta jedna możliwa pomoc jest gdzie? No w szpitalu. Ludzie podświadomie wiedzą, że tam będzie jakiś lekarz. Tłumy ludzi są na tych SOR-ach, bo tam jest szansa, mimo iż w warunkach skandalicznych się czeka, jednak uzyskania jakiejś tam porady i wykonania pewnych badań, na które u nas też z oczywistych względów, czyli finansowych, obowiązują kolejki. Nie idą tam ludzie dla wygody, dla zabawy, żeby porozmawiać. Idą po prostu z tego powodu, że nie mają dostępu do tego, co było kiedyś na całym świecie ważne. Do lekarza w miejscu zamieszkania.
Ale posłanka Radziszewska z Platformy, tak jak powiedziałem, uważa, że to jest cwaniaczenie i być może, nie wiem jak pan ocenia ten pomysł, należy według niej wprowadzić odpłatne
to już
karetki.
To już któraś wypowiedź, prawda, polityków Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę panią minister Muchę, to pamiętacie wszyscy, że tam przecież starsi ludzie przychodzą przy poczekalni sobie porozmawiać, w ogóle nie przychodzą do lekarza. Radziszewska poszła dalej. Jak ktoś potrzebuje pomocy i dzwoni, szuka deska ratunku, ostatnia deska ratunku, pogotowie, to zostanie ukarany mandatem. A co by było, gdy będzie dzwonił Janek, 6-7-letni, jak mieliśmy niejednokrotnie do czynienia, gdzie pogotowie zareagowało na prośbę małego dziecka, przyjechało i uratowało mamę. Jeżeli będzie nieuzasadnione zdarzenie, ten mały coś tam pomyli, to rodzina zostanie ukarana jakąś karą. No absurd totalny. Nie rozumiem tego podejścia. Tym bardziej, że proszę mi wierzyć, nawet przy tak niewielkich środkach finansowych, liczonych w miliardach, żeby było jasne, jakie mamy, akurat pogotowie ratunkowe, które przyjedzie raz czy dwa razy na 10 w sposób nieuzasadniony, na pewno nie doprowadzi krachu polskiego systemu opieki zdrowotnej. To jest ogromne nadużycie.
Jak według pana lekarze powinni traktować właśnie na tych oddziałach ratunkowych pacjentów, którzy przychodzą właśnie dlatego, że czekając na wizytę u specjalisty kilka miesięcy muszą ratować swoje życie, zdrowie?
Pacjent musi uzyskać pomoc medyczną. No, my mamy, jesteśmy też lekarzem, mamy przecież przysięgę Hipokratesa. My musimy leczyć. Nie wolno nam, lekarzom, odsyłać pacjenta gdziekolwiek. W przychodniach bardzo często robią to, jak pan pewnie wie, jak wielu naszych widzów wie, w rejestracji, prawda? To oni wypisują jakąś tam datę, do lekarza się nie dochodzi. Tam trzeba po prostu zostać zbadanym, mieć przepisane leki, albo przyjęty do szpitala, albo nie nawet. Jak te przyjęcie do szpitala polega na siedzeniu na korytarzu, na stołku przez 3 doby, bo takie przypadki tak, już też były, prawda? Ale tam jest ta szansa na tym. Natomiast lekarze tam oczywiście też są zmęczeni i bardzo boleję nad tym, bo sam jestem lekarzem, że jakby ogromnie się zepsuły takie relacje przyjacielskie, relacje współczujące lekarzy w stosunku do chorych. Za dużo agresji. Ale tą agresję dostrzegamy wszędzie, więc dziwne by było, żeby ta agresja, to znużenie, zmęczenie nie przenosiło również się w te miejsca, w którym przenieść się na pewno nie powinno, bo szpital nie jest miejscem agresji.
Mówi pan także, że to za dużo myślenia o pieniądzach, ale no, bądźmy szczerzy, lekarze to też ludzie, muszą zarabiać pieniądze. Jak pogodzić z jednej strony konieczność utrzymania rodziny i z drugiej strony świadomość tego, że są chorzy, którzy może nie mają pieniędzy na to, żeby zapłacić za usługę medyczną.
My przeznaczamy na ochronę zdrowia nie największe pieniądze w Unii Europejskiej, ani w samej Europie, to jedno. W związku z tym trzeba jednak zwiększyć wysiłek i strategicznie powiedzieć, co jest dla naszych obywateli rzeczą najważniejszą. Nasze zdrowie i demografia. Czyli rodząc się mają dzieci i my musimy mieć zdrowe te dzieci, zdrowe społeczeństwo, bo tylko dlatego się możemy rozwijać. I te strategiczne decyzje wymagają odpowiedniego wsparcia. Nie jakieś tam składki, tylko działać rządu. Rząd woli wszystko spychać jak najdalej od siebie. Pacjent płaci składkę, nie pracodawca. Ewenement na skalę światową, bo zawsze składka jest podzielona na pacjenta i na pracodawcę. A budżet tak od czasu do czasu jakąś okruchę Wincent Rostowski zrzuci i to wtedy łapie tam ochrona zdrowia i próbuje coś z tego zrobić. Są potrzebne pieniądze, to po pierwsze. Lekarze powinni zarabiać, jasne jest, że to jest rzecz normalna, ale co robi lekarz dzisiaj? Otóż w badaniach Najwyższej Naczelnej Rady Lekarskiej okazuje się, że 55% czasu lekarz w szpitalu, lekarz w przychodni to wykorzystuje na pisanie różnego rodzaju druków, faktur, kodów, po to, żeby przygotować jakiś dokument do kasy chorych, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby uzyskać zapłatę. 58% czasu lekarzy i fachowych pracowników medycznych jest poświęconych na biurokrację. No to woła, przepraszam, że w tym studiu, o pomstę do nieba.
No właśnie, to jest też, mówi pan o zmianach w służbie medycznej. Kolejnej reformy wymaga ratownictwo medyczne. Reformy, która była realizowana 2 lata temu przez minister Kopacz. Dlaczego? Jakie błędy popełniono?
Ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. I nagle się okazało, że państwowe to tylko są pieniądze. Mówię to niestety z dużą goryczą. Do rozszabrowania przez różne podmioty. Bardzo często prywatne. które nie spełniają żadnych warunków po to, żeby świadczyć, żeby leczyć, żeby udzielać pomocy w ramach ratownictwa medycznego, w ramach pogotowia ratunkowego z prawdziwego zdarzenia. Niestety to jest, te pieniądze są szabrowane. I co? I w dalszym ciągu rządzący twierdzą, pieniądze publiczne to jest spełniony warunek publiczny, czyli wszystko jest państwowe, zysk za to jest prywatny. Jest to kwintesencja myślenia Donalda Tuska i tego rządu. Ryzyko i pieniądze publiczne, zysk mój. Najlepiej członka Platformy Obywatelskiej. Przepraszam, to są bardzo gorzkie słowa, ale wygląda na to, że mamy rabunkową gospodarkę i rabunkowe przedsięwzięcia na finansach publicznych robionych przez obywateli pod płaszczem liberałów z Platformy Obywatelskiej.
A w ratownictwie medycznym?
W ratownictwie medycznym najważniejszy błąd to jest brak rozpoznania potrzeb. Jakieś bardzo dziwne konkursy, gdzie oszustwo biegnie za oszustwem. No, to po pierwsze. I po drugie, kupiliśmy bardzo wiele nowoczesnych karetek. Sam byłem w rządzie, który te karetki kupował. Trafiały do wojewódzkich i powiatowych stacji pogotowia ratunkowego. Panie redaktorze, wie pan, gdzie one są dzisiaj? W wielu prywatnych ośrodkach albo stoją w garażu.
A minister o tym wie?
Minister o tym doskonale wie. Ba. I ostatnio widzieliśmy, że on to po prostu popiera, bo on uważa, że świadczyć usługi zdrowotne, bo tak się to teraz nazywa, może ktokolwiek. Pieniądze oczywiście są nasze, publiczne, my będziemy nimi rządzić. Nie ma nic lepszego niż podzielić na dole, niech się zabijają o dostęp do środków finansowych przez dubbingowe jakieś oszukaństwa, konkursy i dzielić pieniądze. Nie ma lepszych rządów. Staliśmy się państwem karykaturą demokratycznego podejścia, ubiegania się o środki publiczne na zdrowie.
No, minister Rulkowicz powołał specjalny zespół w celu reformy służby ratowniczej. W zespole znajduje się też Jerzy Owsiak, który ma szkolić ratowników. Tylko nie bardzo wiem,
ja muszę panu powiedzieć,
właściwie do czego pan Jerzy Owsiak jest ministrowi potrzebny.
W Polsce mamy kilkanaście uniwersytetów medycznych z dobrą kadrą, z wykształconą kadrą, z warunkami do tego, żeby to przeprowadzić. Dzisiaj szkolenie ratownika medycznego to nie jest prosta sprawa, bo trzeba go nauczyć reanimacji. Nie bardzo wiem, jak Owsiak chce nauczyć się reanimacji profesjonalnego ratownika czy lekarza. Do tego są fantomy, do tego jest kontakt z pacjentem itd., itd. Ja sądzę, że jest to absolutnie gra wizerunkowa Arłukowicza, ponieważ środki z tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szły na sprzęt dla dzieci czy dla osób starszych. Tak zapowiadał twórca tej orkiestry, jej główny reżyser, czyli Owsiak. Dzisiaj okazuje się, że albo zrezygnujemy z tych pieniędzy, które nasi obywatele przecież na określony cel złożyli, albo będziemy szkolili ratowników, co jest domeną państwa. No, niedługo Owsiak będzie chyba szkolił lekarzy. To, co prywatny Uniwersytet Wielkiej Orkiestra Świątecznej Pomocy Wydział Lekarski otworzy. No, nie dajmy się zwariować.
Jak pan ocenia tą wypowiedź Owsiaka, który powiedział, że w ramach protestu tego, że pacjenci nie mają dostępu do usług medycznych, do sprzętu medycznego, on wstrzyma.
Ja rozumiem, że pan Jerzy Owsiak mógł być rozgoryczony tym, co się dzieje, bo pewnie były inne cele. Natomiast troszeczkę chyba nadużył słowa i nadużył pewnych gruźb. Bo z tego, co ja pamiętam, to od wielu lat mówi, na co będzie zbierał te pieniądze. I polscy obywatele, również pod kościołami, ba, chyba najczęściej pod kościołami, dawali te wdowie grosze, te niewielkie datki, które zrobiły wiele milionów złotych, na co? Na sprzęt do ratowania dzieci, na sprzęt do hospicjów, na sprzęt do oddziałów geriatrycznych. Dziwnym trafem nagle pan Jerzy Owsiak mówi, że nie, to on teraz nie będzie tego finansował i te środki przeznaczy na coś innego. No, trochę mi to pachnie taką próbą wystawienia do wiatru tych darczyńców. Ja sądzę, że Jerzy Owsiak musi jednak pamiętać, że ten cel zapadł naszym obywatelom w umysł i oni nie dają pieniędzy na świąteczną orkiestrę, na orkiestrę świątecznej pomocy, tylko dają pieniądze na konkretny cel, którego inicjatorem, pośrednikiem i realizatorem jest Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czyli dają po prostu na sprzęt dla chorych dzieci.
A póki co, jak pokazuje raport Światowej Organizacji Zdrowia, a także Państwowego Zakładu Higieny, jesteśmy w Europie na szarym końcu, jeśli chodzi o długość życia. Czy można zaryzykować twierdzenie, że obecny stan służby zdrowia po prostu zagraża życiu Polaków?
Ja myślę, że się rozpada. Ja nie wiem, czy zagraża, czy nie zagraża. Wskaźniki wszystkie nam się pogarszają. jesteśmy w Europie, z tego co ja wiem, w tych mediach mainstreamowych mówi się, że to coraz lepiej wykształceni, coraz prężniejsi, coraz bardziej kreatywni. Tyle tylko, że z drugiej strony skrywamy, nie pokazujemy w ogóle tego nie najlepszego naszego oblicza. Nie najlepsze nasze oblicze to jest po prostu rząd, państwo polskie nie dba o swoich obywateli, nie zapewnia im minimum. Bo ja nie mówię o jakimś tam super bezpieczeństwa zdrowotnego. To jest niestety skandaliczne. I jakie tutaj są wskaźniki? Wskaźnikiem podstawowym jest długość życia. Generalnie myśmy zrobili duży skok i wyhamowaliśmy. Dobrze, że część ludzi gdzieś tam wyjeżdża. I drugi oczywiście to jest wskaźnik demograficzny. Z państwa młodych ludzi staliśmy się i stajemy się powolutku państwem ludzi w podeszłym wieku. I nikt nie zajmuje się, dlaczego tak się dzieje. I to nie tylko żłobki, to nie tylko przedszkola, to nie tylko materialna sprawa dotycząca rodzin, ale to również, ba, przede wszystkim opieka medyczna nad dzieckiem, od przedszkola, w szkole, jak i nad młodą kobietą i nad dorosłą osobą. Mamy to wszystko zapisane w Konstytucji. Nie wiemy, jak mam przypominać rządzącym, że 68 artykuł Konstytucji, który mówi o opiece nad dzieckiem, dzieckiem szkolnym, kobietą w ciąży, nadal nas obowiązuje.
Opieka nad młodą kobietą, kobietą w ciąży, ale dlaczego rząd zamierza podzielić kobiety, które mają
no to już wiemy, że
lepsze, gorsze, te, które urodzą przed 17 marca, po
17 marca, jedne mają
dłuższy urlop macierzyński, drugie krótszy.
Machiavelli z tego rządu poszedł już w niesamowitym kierunku. Dziel i rządź, czyli robienie bałaganu i spychanie odpowiedzialności na kogokolwiek. Na samorządy, na lekarzy, na pielęgniarki, na ratowników. Byle nie my. My możemy świętować i, przepraszam za wyrażenie, dzielić premię. Dla swoich oczywiście, żeby było jasne. Wydaje mi się, że niefortunne są jakieś decyzje i ta decyzja chociażby, mówiąca o urlopach macierzyńskich, jest decyzją skandaliczną, bo nie bardzo wiem, dlaczego akurat data
17 marca
ma być wyznacznikiem, ktoś urodzi albo nie, to dostaje odpowiednie środki, czy wydłuża mu się urlop macierzyński. Nie bardzo wiem, dlaczego tak jest. Można to było oddalić albo skrócić. I myślę, że to, na co pewnie się będzie powoływał oraz wicepremier już teraz, a minister finansów, oszczędności również są niewielkie, ponieważ kwasu w społeczeństwie ta decyzja narobiła co niemiarę i w moim biurze poselskim, i na mailowej poczcie, którą otrzymuję. Jest sporo protestów i sporo bardzo gorzkich słów rozgoryczonych młodych kobiet, bo nie bardzo wiedzą. Dlatego 15 marca jest datą złą do urodzenia dziecka, a 18, a owszem, aha, słuszną. Nikt tego nie wie, ja również nie potrafię tego państwu wyjaśnić.
Co będzie w przyszłym roku, panie ministrze, gdy wejdzie unijna dyrektywa w sprawie finansowania usług medycznych na terenie całej Unii Europejskiej?
Nie zanosi się na to, żebyśmy zwiększyli przychody. I ta dyrektywa, która wchodzi, możemy się leczyć gdziekolwiek za nasze pieniądze, prawda, jest szalenie niebezpieczna w Polsce. W Polsce jest ilość pieniędzy ograniczona i się nie zmieni. Natomiast są kolosalne kolejki. Ja dam przykład, na czym ta dyrektywa będzie polegać. Zgłosił się do mnie pan 70-letni, ślepy, ma zaćmę i mam wyznaczoną mu pierwszą operację na jedno oko, potem się na drugą, za 8 lat, w 2020 roku. No to on nic weźmie, po prostu ktoś z rodziny, pojadą do Niemiec albo do Czech, bliżej i zrobią tą operację. W Czechach może do tego zabiegu dopłacić 20, 30, może 40 zł. Albo tam 200-300 koron. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał zapłacić resztę. I to, co Narodowy Fundusz Zdrowia chwalił się, że ma zrównoważone przychody i koszty, nie ma zadłużenia, w jednym momencie może pęknąć, bo nie będzie miał możliwości nie zapłacić Czechom, Niemcom za ich wykonane świadczenia.
No tak, za to świadczenie
w związku z tym kolejka się co prawda skróci, ale pieniądze nasze, naszych obywateli, ze wszystkich tych, którzy składają się na Narodowy Fundusz Zdrowia, pójdą w nic. Może to być kolosalne niebezpieczeństwo dla systemu, dla finansów i dziwię się, że rząd, wiedząc o tym, co się szykuje, bardzo słabo protestuje i kiwa se tam normalnie, jak to zwykle, głową, bo Tusk jest poklepywany po plecach, żeby przyjmować kolejną niekorzystną dla nas dyrektywę i dwa, nie przygotowuje żadnego scenariusza, żeby zapobiec krachowi finansów publicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. O jakich wielkościach mówimy? Mówimy o 65-70 miliardach złotych. To jest 1/3, czy tam powiedzmy 1/4 naszego budżetu całego państwa. Jeżeli tam się coś podmyje, to żadna zielona wyspa Ostatnio tam, co prawda, były różnego rodzaju anegdoty z tą Zieloną Wyspą, że to plantacja sztawiu po prostu jest takie, to internaucie.
Tak się okazuje.
Żadna Zielona Wyspa nas nie uratuje.
No tak. Będzie problem i to duży i mam nadzieję, że jakoś z tego wybrniemy.
Ja myślę, że rząd musi się wziąć do roboty i tego nie widać. Arłukowicz nie jest zdolny do przeprowadzania określonych. Na razie brniemy w kolejne dziwne, spektakularne przedsięwzięcia. Mamy EWUŚ, który funkcjonuje, nie funkcjonuje, nikt nie wie dokładnie jak. Wyrzucane kilkadziesiąt milionów złotych, tylko nie wiadomo po co. Bo konstytucja i tak, i panu, i mnie, i mojemu wnukowi, i panu żonie gwarantuje świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, niezależnie od tego, czy jest w EWUŚ-u, czy go nie ma w EWUŚ-u.
Dziękuję za przybycie do studia, panie pośle. Przypomnę, naszym gościem był dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha, był minister zdrowia, dziś przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękuję jeszcze raz.
Szczęść Boże.
Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia najbliższy w poniedziałek, 21:40. We'll be right back.